Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o granicach etycznych w medycynie i nauce. Postęp technologiczny, rozwój nowych metod leczniczych, badawczych powoduje, że znika nam z pola widzenia człowiek. Gdzie jest zatem granica? Kto ją wyznacza? O tym rozmawiam z doktorem Dariuszem Kuciem. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, pewnie też z przerażeniem stwierdzasz, że zanim lekarz czy zanim osoba zajmująca się pacjentem zbada tego pacjenta, to najpierw wysyła go na różnorodne przyrządy kontrolne, albo pobierana jest krew i też maszyna coś tam analizuje. Dopiero na samym końcu, jak trzeba, no to ewentualnie odbywa się, jak to medycy mówią, badanie palpacyjne.
A to ciekawe jest, bo ja sam się łapię na tym, że bardzo często tak robię, że najpierw zlecam jakieś badania, dopiero potem robię to, czego uczono mnie już na trzecim roku studiów, że najpierw najważniejsze jest badanie podmiotowe. Tak to się w medycynie nazywa, prawda?
Czyli dotknięcie pacjenta, ocenienie stanu zdrowia.
Nie, to jest badanie przedmiotowe, czyli to jest druga część. Pierwsza część to jest najpierw zobaczyć tego pacjenta i porozmawiać z nim. Czyli najpierw porozmawiać z pacjentem i o wszystko dokładnie wypytać, bo tego nas nauczono na trzecim roku studiów już. Później dopiero, jak już dokładnie wypytam tego pacjenta, co może sugerować mi już właściwie w 80% czy nawet w 90%, przynajmniej tak mówią fachowcy, diagnozę, prawda? Po samej rozmowie, to dopiero wtedy powinienem tego pacjenta dotknąć, zbadać, osłuchać, obmacać, tak to się dokładnie nazywa, no takie słowa, ale tak w medycynie się mówi. Także dopiero wtedy powinien tego pacjenta zbadać, a jeżeli mam wątpliwości, to wówczas na badania...
Zaprząc technologię.
Tak jest, na badania laboratoryjne, badania krwi, badania obrazowe, różne inne dokładne i skomplikowane badania. A rzeczywiście tak jest, że lekarze łącznie ze mną, to muszę się przyznać do tego też, bardzo często o tym zapominają i stosujemy to w odwrotnej kolejności.
Czyli taka technicyzacja medycyny, technicyzacja życia powoduje, że zapominamy, że jest rozmowa, czyli wywiad, no potem ewentualnie badanie, a na końcu, w trzecim etapie, dopiero używamy tej technologii, techniki, narzędzi badawczych, żeby ewentualnie doprecyzować naszą hipotezę.
I nie jest to związane...
Czy potwierdzić.
Nie jest to związane tylko i wyłącznie z naszym jakimś lenistwem, powiedzmy sobie, tylko wydaje mi się, że to ogólnie taki teraz jest świat, bo to nie tylko lekarze zaczynają od końca, ale i pacjenci zaczynają od końca. Ile ja mam telefonów, czy ja mogę dostać skierowanie na takie, a to takie badanie na przykład, prawda? Albo czy mogę dostać skierowanie na prześwietlenie płuc? Albo na badania jakieś laboratoryjne? I ja wtedy pytam, ale do czego? I niektórzy pacjenci odpowiadają mi, do czego to jest potrzebne, skąd taki pomysł mają, a niektórzy denerwują się, bo myślą sobie, że ja jestem jakiś niegrzeczny wobec nich, czy po prostu nie chcę im pomóc, prawda? On chce zobaczyć, co w tych płucach jest. Ale do czego to potrzebne jest, tak? Z jakiego powodu? Czyli jeżeli ja chcę zachować się jak lekarz profesjonalista, czyli najpierw spytać, ale co się dzieje, jakie są objawy, jak długo one trwają, kiedy to się pojawia i tak dalej, potem zbadać, a dopiero wówczas, kiedy potrzebne jest zrobienie tego zdjęcia płuc, to zrobić, no... Pacjenci jakoś tego też nie widzą. Ja myślę, że po prostu takie są czasy. Myśmy się nauczyli, że jeżeli nam coś w samochodzie stuka, uderza, to jedziemy na stację obsługi, a tam podłączają ten samochód do komputera. Tak samo i my się podłączymy do tego komputera i wówczas ten komputer nam wszystko powie. Bardzo często pacjenci mówią, no przecież są jakieś teraz badania na nowotwory, są markery nowotworowe. A kiedy ja próbuję wytłumaczyć, no tak, ale te... Są pewne markery nowotworowe, powiedzmy, które rzeczywiście mogą być jakoś przydatne w diagnostyce, może PSA na przykład, prawda, w diagnostyce raka prostaty, to większość nowotworów nie jest przydatna do wykrywania nowotworów, tylko do monitorowania postępów leczenia, czy też do monitorowania postępu choroby, ale nie do wykrywania nowotworów, prawda? Albo, no przecież jest takie badanie, jak PET mówią. PET, czyli to badanie obrazowe całego organizmu w poszukiwaniu komórek nowotworowych, więc taka myśl się pojawia, pojawia w człowieku, no dobra, to okej, to ja sobie zrobię raz na 5 lat takiego PET-a, wjadę pod to urządzenie i mi powiedzą, mam tak. raka i powiedzą to jeszcze w dodatku, jakiego raka. Mi się przypomina taka historia, kiedy jeden, no powiedzmy sobie, niewykształcony człowiek mówił, to ja sobie kupię komputer i przy tym komputerze położę kamień. I ja mówię, i co? No i ten komputer powie mi wszystko o tym kamieniu. Ach, komputer, to na tym to polega, więc my tak samo i traktujemy te wszystkie urządzenia do zbadania człowieka w ten sposób, prawda? No trzeba trochę coś wiedzieć na ten temat, żeby wiedzieć, że to tak nie działa.
No trzeba mieć trochę umiaru w tego rodzaju działaniu, ale no, pandemia przyczyniła się również do tego, że mamy do czynienia z no, bardzo dużym zakresem tak zwanej telemedycyny. No, no tak. Ale ona, ta telemedycyna polega tylko i wyłącznie na ewentualnej rozmowie telefonicznej. Chociaż prawdziwa telemedycyna to są odpowiednie urządzenia właśnie u pacjenta, które pewne rzeczy monitorują, przekazują przez internet albo przez telefon, a lekarz widzi u siebie ewentualne ślady funkcjonowania tych urządzeń i jest w stanie powiedzieć, co się dzieje. No właśnie jak z owymi markerami, jaki jest postęp w leczeniu, jaki jest stan organizmu.
No tak, telemedycyna jest, no to znaczy ja nie jestem przeciwnikiem telemedycyny absolutnie, bo telemedycyna jest świetną sprawą, tylko...
Ona wymaga odpowiedniej technologii, tak, odpowiednich urządzeń.
Tak jest, wymaga technologii, wymaga urządzeń. No to, co widzimy teraz w koronawirusie, to jest aż no, to jest śmieszne, że to proszę zakaszlać przez telefon. No,
chociaż jedna z firm wyprodukowała aplikację, w której nasz kaszel się nagrywa, sztuczna inteligencja analizuje te wszystkie dźwięki i jest ponoć w stanie pewne rzeczy stwierdzić.
Ja bym powiedział chyba, podkreślił to ponoć i jeszcze wytłuścił to każdą literę, dużą literą bym napisał, że to jednak ponoć jest. Jakoś trudno mi jest rzeczywiście w to uwierzyć, tym bardziej, że kiedy przychodzi pacjent do lekarza w gabinecie, a zwłaszcza jeżeli jest to dziecko, to tak na dobrą sprawę na wizus już widać, że czy to dziecko jest chore, czy ono jest zdrowe, czy ono jest poważnie chore, czy ono jest niepoważnie chore. Więc myślę, że telemedycyna tak, ale z dużymi zastrzeżeniami, chociaż oczywiście pewnie nie mamy wyjścia i będziemy w tym kierunku musieli pójść.
Z racji tego, że jest niezbyt duża liczba lekarzy, z racji tego, że tę diagnostykę, czyli pewne monitorowania musimy powierzyć technologii, która pewne rzeczy zastępuje.
Zastępuje, ale ja też jako i bioetyk będę uparcie wracał do tego, że nic nie zastąpi takiego normalnego, zwyczajnego kontaktu pacjenta z lekarzem. To jest, no to szczególnie jest ważne oczywiście u lekarzy pierwszego kontaktu, gdzie oni absolutnie muszą znać swoich pacjentów i muszą się z nimi kontaktować bezpośrednio. I tutaj no ta telemedycyna no jest taką jakąś protezą, która wiemy, że nie jest idealną protezą. No, jakoś nam ona łata te dziury.
Wstępną
selekcję, ale bardzo często i tak musimy prosić pacjentów, żeby jednak przyszli na badanie. Telemedycyna w tym przypadku nie rozwiązuje naszych problemów do końca. Ona jest mimo wszystko protezą.
Cały czas pytając o te różne sprawy, pewnie odnosisz wrażenie, że tak gdzieś krążymy, ale zmierzamy do jednego z pytań. Pytań o śmierć, pytań o granice pomocy medycznej. Ze względu na to, taka mnie refleksja naszła, że nawet jeśli chodzi o definicję śmierci, to ją bardzo mocno ztechnicyzowaliśmy. To znaczy, przynajmniej jedna z takich definicji oparta jest na wskazaniach elektroencefalografu na przykład, bo trzeba stwierdzić śmierć mózgową. No po to, żeby później można było ewentualnie wykorzystać organy, które niekoniecznie muszą obumrzeć, ale można je transplantować, bo taka nastąpiła również, taki postęp nastąpił również w medycynie, że możemy pewne rzeczy wymieniać.
Mm-hmm. No tak, ale póki co nie mamy innej definicji śmierci i musimy się na takiej definicji śmierci właśnie niestety opierać, na takiej bardzo technicznej
Kiedyś
definicji.
Kiedyś podstawiano lusterko. Nie oddycha, to znaczy nie żyje.
No tak, ale ludzie się przekonali, że jednak to, że ktoś nie oddycha, albo nawet, że serce bije, to nie oznacza, że nie żyje, albo odwrotnie, prawda? To, że serce bije, albo ktoś oddycha, to nie oznacza, że żyje. To nie jest tak. Więc...
Czyli nasza wiedza pozwala nam tę śmierć jakby różnicować, bo co innego, kiedy mamy do czynienia ze śmiercią mózgu, co innego, kiedy mamy zawał serca i ono przestanie funkcjonować i tak dalej, i tak dalej.
Nie, no oczywiście, że tak. To nawet Kościół mówi, że w ocenach moralnych musimy się opierać na tym, co teraz aktualnie medycyna ma do powiedzenia. To znaczy, co medycyna ustaliła. Medycyna nawet biorąc pod uwagę to, że może się mylić, o tak, że być może za kilkadziesiąt lat, a prawdopodobnie tak będzie, że za kilkadziesiąt lat czy kilkanaście lat definicje nasze się pozmieniają, te definicje medyczne, ale my nie mamy żadnego innego wyjścia. Po prostu musimy się opierać na tym, co my teraz wiemy. No bo czyli na czym możemy się oprzeć?
No tak, czyli z jednej strony postęp, bo nasza wiedza jest coraz bardziej dogłębna, ale z drugiej strony na czymś ten świat musimy zbudować.
No właśnie o to chodzi. Na czymś musimy budować i musimy go budować na jakimś racjonalnym podejściu do tego świata i na tym, co my obecnie wiemy. No bo na czym innym można byłoby to zbudować? Na jakichś takich mglistych hipotezach. Ktoś powie, no dobrze, to wszystko, co się może... To wszystko, co wy teraz w medycynie wiecie, za 10 lat, połowa z tego, bo taki jest mniej więcej okres, prawda, półtrwania wiedzy medycznej, okaże się bzdurą zupełną. To, czego ja się uczyłem na studiach, to prawdopodobnie ponad połowa już jest całkowicie nieaktualna. Tak? Ale z drugiej strony, dobrze, to jest argument, że to będzie nieaktualne, ale co ja mam innego teraz do dyspozycji? Ja mam do dyspozycji to, co za 10 lat będzie już nieaktualne, czyli ja już teraz mylę się w sposób obiektywny, ale w subiektywny nie.
No i to jest teraz moment do zadania pytania o terapię uporczywą. To znaczy, do kiedy pomagać, skoro wiemy, że na dzisiaj nasza wiedza jest taka, a za 10 lat, 20 lat może być zupełnie inna.
Ja chcę powiedzieć tak, że to, że my coś teraz wiemy, to my się na tym niestety cały czas i tak musimy opierać. Mało tego. Medycyna jest taką, nauką. No, nauką, ale i sztuką, w której my się poruszamy zawsze z jakąś dozą prawdopodobieństwa, a nie pewności.
Hipotez, a nie w pełni potwierdzonych prawd.
No więc właśnie, dokładnie tak jest. Nawet jeżeli my coś teraz potwierdzimy, to i tak może się okazać, że za kilka lat okaże się całkowicie bezsensowne. To, co kiedyś na przykład było chorobą nieuleczalną, teraz okazuje się chorobą uleczalną.
No niektórzy specjaliści przewidują, że sporo onkologicznych chorób, teraz całkowicie śmiertelnych, przy odpowiedniej fazie oczywiście, już niedługo to nie będą choroby śmiertelne, tylko będą choroby ewentualnie długotrwałe, uporczywe.
Przewlekłe. Tak, oczywiście. Na przykład w medycynie paliatywnej dziecięcej, którą ja się zajmuję, nawet już przestaliśmy właściwie używać, tak w fachowym języku, choroba śmiertelna, tylko choroba prowadząca do przedwczesnej śmierci, takie, czyli że, bo ostatecznie to wszyscy jesteśmy śmiertelni, czyli chodzi o to, że prowadząca do wcześniejszej śmierci niż u innych, albo nawet mówimy o chorobie ograniczającej życie. To znaczy nie w sensie, że chorobie jakiejś, która dotyczy osób niepełnosprawnych, czyli że oni mają ograniczone życie.
O komfort.
Tylko, tak jest. I więc Czyli nieśmiertelna, ale prowadząca do przedwczesnej śmierci, czy też ograniczająca życie. Czyli to, co było kiedyś chorobą śmiertelną, teraz można by powiedzieć, jest chorobą przewlekłą. To, co się mówi o nowotworach, prawda, że są to choroby przewlekłe. Ja ze swojej dziedziny podam przykład takiej choroby, o której państwo na pewno słyszeli, rdzeniowy zanik mięśni, ponieważ jest to taka choroba, na którą zbiera się pieniądze na ten tak zwany najdroższy lek świata. I jeszcze kilka lat temu, kiedy myśmy przyjmowali pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni typu pierwszego, to właściwie była to choroba uznawana za chorobę śmiertelną, nie ma żadnego leczenia, co najwyżej są prowadzone jakieś eksperymenty, które żadnego skutku nie dawały. Teraz my takich pacjentów nawet do hospicjum nie przyjmujemy, ponieważ wiemy, że to nie jest choroba śmiertelna, jest to choroba ciężka, jest to choroba, ale jest to choroba, którą można leczyć. I takie dzieci nie powinny być w hospicjum, ponieważ to się da leczyć i to trzeba się skupić na wszystkich możliwych krokach, żeby taką chorobę można było wyleczyć, czy też żeby można było ją, żeby to życie można przedłużyć.
Na co nam... na przykład tak zorganizować społeczność, żeby nie trzeba było zbierać pieniędzy, ale żeby one były w przypadku, kiedy będzie taki przypadek. Czyli
no tak,
rdzeniowy zanik mięśni.
Kilka lat temu rzeczywiście nie było żadnego leczenia. Później pojawił się lek, który już na szczęście jest w Polsce refundowany i właściwie wszystkie dzieci, które mają rdzeniowy zanik mięśni, mogą być objęte programem leczenia. Ale w Ameryce pojawił się jeszcze inny lek, na który właśnie pieniądze zbierają rodzice.
No i powracam do pytania o granicę terapii uporczywej ze względu na to, że no, sygnalizowaliśmy, że urządzenia technologiczne mogą nam zastąpić obraz człowieka i pytanie na ile? Teraz przy COVID-zie bardzo mocno to wychodzi, kiedy do OIOM-ów czy innych tego typu gabinetów, sal trafiają pacjenci. Śmiertelność jest nawet 50% pod respiratorami. No i pytanie, gdzie, kiedy kończyć, kiedy nie kończyć, czy podłączać, czy nie podłączać?
To tak. Właściwie COVID jest taką szczególną sytuacją, ale pytanie o to, kogo podłączyć, kogo nie podłączyć, komu dać jakieś leczenie, a komu tego leczenia nie dać w sytuacji, kiedy my nie mamy wystarczająco sprzętu, kiedy nie mamy wystarczająco obsługi, kiedy
zatyka
po prostu
się system.
Tak jest, kiedy jest popyt większa niż podaż, prawda? Więc pytanie to już jest zadawane od wielu, wielu lat, od dziesięcioleci tak na dobrą sprawę, ponieważ w latach 60. powstała w Seattle, kiedy powstały urządzenia do dializoterapii, lekarze kwalifikowali tych pacjentów do dializ, ale okazało się, że jest więcej chętnych do tych dializ, czyli więcej pacjentów potrzebuje dializy niż możliwości dializoterapii. Wówczas powołano taki pierwszy komitet w ogóle bioetyczny, dotyczący, który miał kwalifikować pacjentów. Komu dać tę dializę, a komu tej dializy nie dać. To był można powiedzieć, taki kuriozum, a nie komitet, ponieważ nazwano go nawet Boskim Komitetem do spraw dializoterapii, dlatego że tam nie byli nawet lekarze, tylko to byli po prostu ludzie, no powiedzmy sobie...
Tak jak ława przysięgłych.
Tak jakby z ulicy, prawda? Tam był prawnik, tam był duchowny, tam była gospodyni domowa, był jeden lekarz, to był chirurg, ale on o nefrologii nie miał bladego pojęcia, czyli tu chodziło o to, żeby to byli tak zwani zwykli ludzie, którzy mieliby decydować o tym, kto ma dostać ten sprzęt do dializoterapii, a kto też nie. Potem pojawiło się mnóstwo różnych innych takich komitetów, które musiały niestety decydować. My tak nie chcemy o tym mówić, bo nam się wydaje, że że wszystko należy się wszystkim, prawda? I jeżeli zachorujemy, to mamy taką gwarancję, że no przynajmniej jakieś ograniczenia sprzętowe nie będą decydowały o tym, że dostaniemy jakieś leczenie, czy też nie. Ale COVID nam pokazał, że tak nie jest. Być może w Polsce to nie jest jakiś wielki problem, ale pamiętamy, co się działo we Włoszech i w Hiszpanii w marcu, kiedy rzeczywiście opracowywano nawet takie dyrektywy, czy też wytyczne, komu dać te respiratory, komu nie dać, kogo wyłączyć, kogo nie. Granica uporczywej terapii. Pytasz o to, prawda? W sytuacji,
I kiedy, mamy mało czasu, żeby udzielić odpowiedzi.
Tak, w sytuacji takiej, kiedy możemy chorobę wyleczyć, to musimy walczyć do końca i za wszelką cenę. Jeżeli widzimy, że tej choroby nie da się wyleczyć, to musimy przestać walczyć do końca i za wszelką cenę i uznać, że terapia jest uporczywa i po prostu od niej odstąpić. Ale to jest bardzo trudne.
I kto ma o tym decydować?
O tym muszą decydować lekarze. Ważne, żeby też brać pod uwagę to, czego pacjent chce, a jeżeli nie wiemy, czego on aktualnie chce, to czego on chciał wtedy, kiedy mógł jeszcze chcieć, czyli wtedy, kiedy mógł na przykład o sobie decydować.
Świadomie decydować.
W Polsce nie ma żadnych przepisów w tej dziedzinie, ale to jest chyba temat na jakąś inną rozmowę. Myślę, że bardzo mogłaby być interesująca.
No właśnie, to czekamy na kolejne spotkanie. Nasz dzisiejszy gość jest autorem książki pod tytułem Niedługie życie. Odsyłam do niej, by szukać odpowiedzi na pytania o granice interwencji medycznej, terapii uporczywej. A dzisiaj rozmawiałem z doktorem Dariuszem Kuciem.
Dziękuję bardzo.
Również dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.